W uchu na świat Katarzyna Mazurkiewicz, podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zabieramy naszych słuchaczy w podróż do Kaszmiru.
Pomysł na Kaszmir to nie był taki pierwszy impuls. Marzę o Kaszmirze, chcę tam pojechać, jadę do niego. Tylko to był efekt naszego, mojego i mojego męża, bardzo długiego podróżowania, eksplorowania po indyjskich Himalajach. My mamy naturę korników. Jak zaczniemy jakiś temat dręczyć, to go dręczymy po prostu. No, w przyszłym roku minęłam 30 lat od pierwszego wyjazdu w indyjskie Himalaje. Wędrowaliśmy po Ladaku, po Zanskarze, wędrowaliśmy po rejonie Himalajów w Garwalu, Sikkimie.
I przyszedł czas Kaszmir, na Kaszmir.
Przyszedł czas na Kaszmir, przez który podczas pierwszej podróży tak przemknęliśmy, bo głównym celem był Ladak i Zanskar. Myśmy się w Kaszmirze zatrzymali przez 2 dni i w zasadzie potem chcieliśmy do tego Kaszmiru jeździć, ale z Kaszmirem jest pewien problem. Kaszmir leży na granicy Indii i Pakistanu i kiedy Indie zostały podzielone, kiedy Anglicy się wycofywali z Indii w 1947 roku, zostały podzielone na Indie i Pakistan, Kaszmir znalazł się na linii tego podziału. To jest długa historia, były 2 wojny indyjsko-pakistańskie o Kaszmir. Potem się zaczęły tam nasilać takie ruchy niepodległościowe. No i w efekcie, planując w tej chwili wyjazd do Kaszmiru, trzeba przede wszystkim spojrzeć, jaka tam jest sytuacja. Czy można tam pojechać, czy nie ma jakiejś takiej eskalacji tego napięcia. Bo tak jak mówię, były wojny indyjsko-pakistańskie, co jakiś czas są jakieś takie niepokoje też w Kaszmirze.
I ten Kaszmir jest podzielony na strefy wpływów.
Część Kaszmiru znajduje się na terenie Pakistanu, część Kaszmiru znajduje się na terenie Indii. I nawet my wróciliśmy do Kaszmiru tak na dłużej w 2011 roku. Wtedy sytuacja się na tyle ustabilizowała tam, że można było pójść w góry, że można było w różnych rejonach Kaszmiru sobie podróżować, ale też nie we wszystkich i też oglądając cały czas bardzo dużą ilość wojska, bo tam nie ma granicy między Indiami i Pakistanem. Jest linia demarkacyjna, czyli linia przerwania ognia i w związku z tym naprawdę ta sytuacja może się zmienić z godziny na godzinę, jak to się mówi. Także powiedziałam, na co trzeba zwracać uwagę, jeśli się jedzie do Kaszmiru, że trzeba obserwować tą sytuację polityczną. Nie powiedziałam, po co się jedzie do Kaszmiru. Jedzie się po to, bo Kaszmir jest niezwykle, niezwykle pięknym zakątkiem świata. Mamy góry o takim alpejskim charakterze, trochę nawet zbliżone do strzelistych grani Karakorum. Tam najwyższe szczyty na terenie samego Kaszmiru to są 6 i 7 tysięczniki. Natomiast Kaszmir jest bardzo zielony, bo leży po południowej stronie Himalajów. Ma bardzo dobry klimat, więc poniżej tych gór, tych szlaków górskich, leży rajska Dolina Kaszmiru, bo faktycznie uroki Kaszmiru to już nie my odkryliśmy, ale już w XV wieku, XVI wieku uroki Kaszmiru odkryli władcy z dynastii Wielkich Mogołów. I oni tam założyli przepiękne ogrody w stylu perskim. To oni nazywali Kaszmir takim himalajskim rajem.
Miejsce, tak jak mówisz, mieliście już oswojone. Tę część świata polubiliście i chcieliście ją spenetrować dokładnie. Przygotowujecie się do tego? Czy więcej jest w tym spontaniczności?
Najlepiej połączyć jedno z drugim, czyli dobrze sobie różne rzeczy zaplanować, ale zostawić sobie margines czasowy na spontaniczność, bo no wszystkiego w internecie nie wynajdziemy. Przede wszystkim nie wynajdziemy i nie zaplanujemy. Nie jesteśmy w stanie zaplanować tego, co jest w podróżach najważniejsze, czyli spotkań z ludźmi. A na to po prostu trzeba mieć czas. Także my planując taką pierwszą wspólną podróż w roku 2014. Głównym celem była pielgrzymka, tak zwana Amarnath Yatra. Amarnath to nazwa groty, do której się pielgrzymuje. Yatra to hinduskie określenie na pielgrzymkę, która odbywa się właśnie w górach. Celem jest lodowy stalaktyt, który znajduje się w grocie i który symbolizuje lingam, falus boga Shiwy. Ta pielgrzymka mniej więcej od 200 lat się odbywa. Kiedyś pielgrzymi hinduscy wędrowali tam podczas sierpniowej pełni księżyca. Z czasem ta pielgrzymka się tak spopularyzowała, że ze względów bezpieczeństwa, żeby za dużo ludzi się nie znalazło na szlaku, a przechodzi się tam przełęcz na przykład o wysokości 4300 metrów nad poziomem morza, żeby tych pielgrzymów nie było zbyt dużo. I w tej chwili ona się rozciągnęła na 2 miesiące. I my bardzo chcieliśmy na tą pielgrzymkę się udać, więc przygotowania zaczęliśmy przede wszystkim od tego kiedy, bo to jest kluczowe. Wiedzieliśmy, że to jest okres od końca czerwca do końca września. Później, czy są potrzebne jakieś zezwolenia? I trzeba się wtedy zorientować, jak się takie zezwolenie załatwia. Faktycznie na tę pielgrzymkę jest potrzebny specjalny taki paszport pielgrzyma, tak byśmy go nazwali, który załatwia się w Srinagarze, stolicy Kaszmiru. Żeby go załatwić, trzeba mieć zrobione badania lekarskie, bo bardzo wielu pielgrzymów to są ludzie, którzy nigdy nie chodzili po górach, a tutaj pokonują duże wysokości, więc wydawało nam się, że to będzie taka prosta sprawa. Okazało się, że badania lekarskie można zrobić tylko u wyznaczonych lekarzy, bo Hindusi załatwiali sobie fałszywe zaświadczenia. Korupcja w tym kraju niestety jest duża. Więc udaliśmy się do szpitala, do wskazanego szpitala i nam się wydawało, że jak nas zobaczy pan doktor, takich pięknych, dorodnych, zdrowych, to nam od razu przystawi pieczątkę. A to nie. Okazało się, że musimy zrobić rentgena klatki piersiowej, EKG, zbadać poziom cukru we krwi, oznaczyć grupę krwi. Po 1,5 godziny wszystko mieliśmy załatwione. Później musieliśmy odstać w kolejce, żeby załatwić to zezwolenie i zezwolenie jest ważne na konkretny dzień, więc tak trzeba zaplanować dostanie się na punkt startowy pielgrzymki, żeby między godziną 5 rano a 11 móc przekroczyć bramę taką pielgrzymkową i wejść na szlak. Później pielgrzymi nie są wpuszczani, no też ze względów bezpieczeństwa, bo muszą dojść na nocleg. W przypadku tego wyjazdu to była taka kluczowa logistyczna rzecz, bardzo ważna. Potem się trzeba zorientować, no jaki sprzęt nam jest potrzebny na wyjazd, tak? Czy będziemy spędzać czas tylko w Srinagarze, stolicy Kaszmiru, o którym też powiem kilka słów, bo on może być celem samym w sobie, jest to tak piękne miasto. Czy idziemy w góry? Jak idziemy w góry, to wiadomo, że musimy mieć odpowiednie buty, odpowiedni sprzęt. Na tę trasę nie trzeba zabierać namiotu, dlatego że tam jest doskonała infrastruktura pielgrzymkowa, utrzymywana, prowadzona przez wolontariuszy i spaliśmy w bandarach, czyli takich wielkich noclegowniach, w których znajdowała się też świątynia. Jedzenie też jest za darmo, także taka trasa, na którą można właściwie wyruszyć sobie bez jedzenia, nastawiając się tylko na to, że się będzie szło w tłumie ludzi, no co jest ciekawe, bo po to poszliśmy.
Ile trwa sama pielgrzymka?
4 dni, góra. Dlatego, że pielgrzymi wchodzą zwykle taką dłuższą trasą, która zajmuje im 3 dni, a schodzą krótszą trasą, która zajmuje 1 dzień. Natomiast wiadomo, że w dzisiejszych czasach czas jest po prostu rzeczą bezcenną, więc część pielgrzymów wchodzi jednodniową trasą i wraca. Część wjeżdża na koniu i wraca tego samego dnia, co już jest no, dosyć takim przedsięwzięciem ambitnym, ryzykownym. Dla konia zwłaszcza. A część robi ekspres jatrę. Ekspres jatra, ekspres pielgrzymka polega na tym, że przylatują helikopterem, wsiadają w lektykę, którą niesie 4 tragarzy, wbiegają do tej groty, mają pierwszeństwo w wejściu, co się wiąże nie tylko z pieniędzmi, które zapłacili, ale również z tym, że ta grota jest na prawie 4000 metrów nad poziomem morza i gdyby oni byli tam bez aklimatyzacji, jest za mało tlenu w powietrzu, no mogłoby to być szkodliwe. I wracają, więc taką jatrę można zrobić też w 1 dzień, ale jeśli się tak chce przejść z pielgrzymami, to trzeba policzyć sobie 4 dni na to.
Na czym polega ta uroda wspólnego wędrowania przez te 4 dni do groty?
Ona jest z jednej strony jest taka, że człowiek myśli sobie, uroda to jest tak, śmiałe stwierdzenie, to jest tak, że z jednej strony człowiek myśli sobie, orety, niech to już się skończy, bo naprawdę jest mnóstwo ludzi, byliśmy jedynymi cudzoziemcami, więc każdy chciał sobie zrobić z nami zdjęcie, każdy pytał skąd jesteśmy i co tutaj robimy, więc jeżeli nie lubimy kontaktów z ludźmi, nie idźmy w takie miejsce. Natomiast no, obserwowanie ludzi, którzy z ogromnym wysiłkiem, z ogromnym mozołem, bo to są czasem starsze panie, czasem panowie, którzy no, widać, że są pierwszy raz w górach, którzy w dodatku, mimo że jest instrukcja dla pielgrzymów, żeby szli w górskich butach, idą w klapkach. Ja mówię do takiej pani, czemu ty idziesz w klapkach, a nie w takich butach? A ona mówi, a co ty myślisz, jak ja całe życie chodzę w klapkach, to jak ja mam teraz włożyć pełne buty? I jest po prostu wygodniej w tych klapkach. Więc jak widać, z jednej strony no, takie utrudzenie i żarliwość religijną tych ludzi, a potem ogromne szczęście, kiedy już z tej pielgrzymki wrócili, to jest chyba taka odpowiedź. A do tego jesteśmy w pięknych górach.
Jak wędruje się tak wysoko, to jest czas, żeby zachwycić się tymi widokami, które się mija po drodze?
Tak, oczywiście, że tak. Tyle tylko, że no nie zawsze, bo czasami jest tak, że po prostu no nie zachwycasz się sama tymi górami, tylko jest wokół ciebie ten tłum ludzi, ale nie, oczywiście, że tak. Myśmy się bardziej skupiali na ludziach, ale no, ta pielgrzymka prowadzi szlakami przez przełęcze, przechodzi się przez takie najpierw zielone lasy, potem są hale, gdzie wypasają owce właśnie ci gudżarowie, czyli ci pasterze owiec, koczownicy, których jest tam 500 000 w Indiach, też bardzo ciekawa grupa etniczna. Potem się wchodzi w taką strefę, gdzie no, przez cały rok leży śnieg i te krajobrazy są no, śliczne. Śpi się nad takim jeziorem Szesznak, to jest jezioro otoczone 7 ośnieżonymi szczytami, jezioro o przepięknym takim błękitnym kolorze. No ale powiem szczerze, że pięknem tego jeziora się zachwyciliśmy dopiero rok później, kiedy udaliśmy się na taki trekking przez główną grań Himalajów, taki mało uczęszczany trekking i byliśmy tam już na sam koniec pielgrzymki, kiedy nie było pielgrzymów.
Jaki koszt jest takiej wyprawy? Przyjmijmy tę pielgrzymkową.
Musimy dolecieć z Polski i musimy załatwić wizę.
Wy skąd startowaliście?
To są, my startowaliśmy z Warszawy do Delhi. Trudniej się znajduje promocje w sierpniu, łatwiej się znajduje promocje w czerwcu. I trzeba sobie założyć koszt przelotu rzędu 2,5 tysiąca złotych i cieszyć się, jak będzie mniej. Tak, i cieszyć się, jak będzie mniej. Później dolatujemy do Delhi. Z Delhi, jeżeli kupimy odpowiednio wcześniej przelot do Kaszmiru, wtedy wydamy około $50. Nawet czasami taniej można kupić. I jeżeli ktoś ma więcej czasu, mniej pieniędzy, może wybrać wariant lądowy, czyli pojechać pociągiem do Jammu i później takim share jeepem, czyli taką zbiorową taksówką, dojechać do Srinagaru, to zajmuje mniej więcej dobę. No, atrakcją jest to, że podróżując lądem więcej widzimy, prawda? Więc to jest kwestia tego czasu. Na miejscu przejazdy są dosyć tanie, to znaczy my najczęściej też korzystaliśmy, można oczywiście wynajmować swoje samochody i to też są rozsądne koszty, ale najbardziej takie efektywne to są share jeepy, czyli te zbiorcze taksówki, które jeżdżą szybciej niż autobusy. Taki jeep rusza wtedy, kiedy jest komplet pasażerów albo kiedy kierowcy się opłaca. Też jeździliśmy czasami stopem. I koszty na miejscu, jeżeli nocujemy w jakimś takim guesthouse, hoteliku, nie mówię o samej pielgrzymce, tylko o momencie, kiedy tam docieramy na tą pielgrzymkę, bo pielgrzymka nic nie kosztuje już, jak tam ruszamy. Ja jak znajduję nocleg dwuosobowy za kwotę $15 w Indiach, to uważam, że to jest dobra cena. To jest zwykle dość skromny pokój z łazienką, więcej nie trzeba, przecież nie przyjeżdżamy tam mieszkać, tylko przyjeżdżamy zwiedzać, chodzić i oglądać. Jeżeli ktoś chce sobie podarować trochę luksusu w samym Srinagarze, stolicy Kaszmiru, to warto przynajmniej na jedną noc zanocować na housebocie. To są domy łodzie, które znajdują się na tafli jeziora, bo Srinagar to jest duże miasto, które liczy niemal milion mieszkańców, którego połowa, może nie jedna trzecia, znajduje się na tafli jeziora. Ludzie mieszkają w domach, łodziach. I mieszkają też na takich wyspach, do których dochodzi się bądź to po kładkach, bądź to groblami. Mają pływające ogrody, to są takie konstrukcje z torfu i chrustu, gdzie uprawia się warzywa. I takim obowiązkowym punktem programu przyjazdu do Kaszmiru jest nocleg na housebocie. Kiedy Brytyjczycy chcieli się osiedlić w Srinagarze, Kaszmirczycy nie chcieli im sprzedać ziemi. I oni znaleźli taki patent, no nie taki jak nasz wóz drzymały, ale zaczęli budować hotele na wodzie. I w tej chwili bardzo popularny jest właśnie nocleg w takiej rezydencji na wodzie, w kolonialnym stylu, z meblami z drewna orzechowego. Jest to piękne, tylko dla mnie na dłuższą metę...
Trzeba za to zapłacić.
To
ile
znaczy, można
w takim housebocie kosztuje?
My nocowaliśmy ostatnio za kwotę bodajże 1000 rupii. To jest niecałe $20 z wyżywieniem już od osoby, więc też nie jakieś straszne pieniądze. Ale to był taki średniej klasy houseboat. Te najbardziej luksusowe kosztują i $100 za dobę, ale naprawdę no tam aż kapie od przepychu. Wszystko jest, ja zawsze mówię, ze $100. Jeżeli je mamy, to jest mało. Jeżeli ich nie mamy, to jest dużo. Więc trzeba się dostosować tutaj do naszych możliwości. Jeżeli nie mamy pieniędzy na taki houseboat albo nas to nie interesuje, bo nam szkoda czasu, to możemy je obejrzeć pływając łódką po tafli jeziora, bo to jest też obowiązkowy gwóźdź programu. Przejażdżka, bądź to shikharą, taką gondolą z gondolierem kaszmirskim, który wiosłuje wiosłem w kształcie serca, symbolizującego kwiaty lotosu, które też rosną na tej tafli jeziora. Albo coś, co mój mąż bardzo lubi, po prostu wynajmuje w guesthouse taką zwykłą, prostą łódeczkę i tą łódeczką pływa sobie po jeziorze i wtedy zagląda w różne zakamarki. Bo też i duża część życia toczy się na jeziorze. Mamy pływające sklepy, mamy pływające kwiaciarnie, jest pływająca kawiarnia, jest pływająca poczta, jest gdzieś tam na wyspie meczet. Zresztą Kaszmir w ogóle jest muzułmański. Jest muzułmański od XIV wieku. Ten islam przybył tam z Persji i jeszcze do XVIII wieku język perski, język farsi był takim oficjalnym językiem Kaszmiru. I ta kultura kaszmirska też jest niezwykle elegancka. Znaczy Kaszmirczycy mają takie zamiłowanie do piękna, stąd te piękne houseboty, stąd te piękne gondole. Przepiękni ludzie też, to może nie będzie wspólnego z zamiłowaniem, tacy po prostu są, ale jest to takie miejsce, gdzie pływając tymi łódkami, koniecznie wejdźmy sobie, czy to do jakiegoś sklepu z pamiątkami, nie musimy kupować, chociaż nawet jak nie chcemy, to i tak kupimy, bo kupcy kaszmirscy są po prostu doskonałymi negocjatorami i kusicielami, ale te przedmioty, które tam są, to są nie tylko słynne kaszmirskie dywany, wełna tkana z jedwabiem, które mają taki połysk w zależności od światła, czy patrzymy pod światło, czy ze światłem, mają zupełnie inny kolor, inną tonację. To są przepięknie wyszywane stroje, tuniki, szale, przy czym wyszywają, haftują mężczyźni. Takie makatki też haftowane. To są wreszcie słynne kaszmirskie szale. Szale, które są tkane z wełny kóz paszmina. Kóz, które mieszkają w innej części Himalajów na pograniczu z Tybetem. I mają niezwykle mięciutką, ciepłą, cienką wełnę. Kiedyś kupcy kaszmirscy jeździli tam w ten rejon Rupszu z konnymi karawanami, żeby tę wełnę przywieźć do Kaszmiru. Albo kupcy z Ladaku tę wełnę przywozili. W tej chwili jedzie się 2 dni samochodem. No to się wszystko już też zmieniło. Natomiast wciąż jeszcze jest cała masa takich malutkich, rodzinnych warsztacików, gdzie te szale się tka i one są niezwykle ciepłe, niezwykle miękkie. Nawet jak ktoś nie planował kupić tego szala, bo i po co, to i tak go kupi, bo pokusa, kiedy
jak
się
dotknie.
Kiedy się go dotknie, no jest ogromna. Rękodzieło tam jest niezwykle rozwinięte. Robią też przepiękne rzeczy z miedzi i mosiądzu. Przepiękne naczynia, które są na co dzień też używane. Także oprócz pielgrzymki, to naszym celem było pobycie sobie w tym Srinagarze, obejrzenie właśnie takich warsztacików, obejrzenie przepięknego starego miasta, bo jedna część to jest ta część zielona, gdzie jest jezioro z tymi houseboatami, a druga część to jest stare miasto, które rozciąga się wzdłuż rzeki Jhelum, takiej największej, najważniejszej rzeki Kaszmiru. I to stare miasto ma przepiękną, choć niszczającą już zabudowę. To są ceglane domy z takimi drewnianymi elementami, taka szachulcowa budowa, ale też balkony czy okna są rzeźbione w drewnie, są bardzo ładne. Na tych balkonach było tyle dokładnie miejsca, żeby podczas pełni księżyca móc ustawić stolik, usiąść sobie wspólnie, pić kaszmirską herbatę kahwę, taką zieloną herbatę z dodatkiem kardamonu, przypraw i wspólnie czytać poezję. I także wędrówki po tym starym mieście, przechodzenie po mostach, oglądanie tych starych domów, odwiedzenie meczetów. Jest meczet Shah Hamdan z XIV wieku, który jest ozdobiony masą papierową, paper mache. To jest w ogóle coś niesamowitego. W tym roku oglądaliśmy, jak artyści odnawiali, robili rekonstrukcję części tego meczetu we wzornictwie, takie umiłowanie przyrody. Narodowym drzewem Kaszmiru jest Chinar, czyli platanowiec wschodni, który jesienią przebarwia się na czerwono. To jest jedno z moich właśnie marzeń, pojechać do Kaszmiru jesienią, żeby zobaczyć takie całe aleje, całe parki, całe ogrody z tymi czerwonymi chinarami. Ale liść, przypominający trochę liść naszego klonu, bardzo często występuje w sztuce, czy w tych rzeźbach w drewnie, czy w tych malowidłach z paper mache, czy to w haftach, także platanowca wschodniego nie można w ogóle ściąć bez zgody rządu. Jest takie ogromne umiłowanie tej przyrody.
Jak dużo czasu trzeba zarezerwować na taką wyprawę?
Żeby pojechać do samego Srinagaru i zwiedzić sobie miasto, które uważam, że jest warte tego, żeby tam ze 4 dni zostać, to można nawet, 9 dni przeznaczyć na Kaszmir tak, żeby zobaczyć Srinagar i wybrać się w któreś z takich górskich miejsc, krótkie. Jeżeli już chcemy iść na tą pielgrzymkę, to musimy mieć trochę zapasu, bo my na przykład 2 dni przeczekaliśmy w takim obozie wyjściowym, bo była brzydka pogoda, padał deszcz i wojsko ze względów bezpieczeństwa nie wpuszczało pielgrzymów. Jeżeli chcemy wyruszyć w góry na którąś z tras trekkingowych, taką trasę, którą bym polecała bardziej doświadczonemu turyście, ale nie jakąś taką bardzo trudną, jest tak zwany Great Lakes Trek, szlak jezior, i ta trasa zajmuje około 7 dni. Jest przepiękna, przechodzi się przez niezbyt wysokie przełęcze, prawie przy każdym miejscu biwakowym śpimy nad jeziorem, jest mnóstwo stad owiec, mnóstwo pasterzy, gudżarów, którzy wypasają owce, tacy półkoczownicy. No to wtedy, jeżeli chcielibyśmy zwiedzić Srinagar i pójść na ten trekking, to 2 tygodnie, jeżeli chcielibyśmy pójść jeszcze na pielgrzymkę, to 3 tygodnie.
Punktem obowiązkowym w czasie wyprawy do Kaszmiru jest stolica.
Tak, Srinagar.
Srinagar, nie wiem, czy tak można określić, że jest podzielony na 2 części, tak? Tę wyspiarską i stacjonarną.
Tak.
I od której powinniśmy zacząć? Najpierw Stare Miasto, czy najpierw...
Najlepiej znaleźć sobie hotelik gdzieś w okolicach jeziora i lepiej się mieszka jednak przy jeziorze. Po prostu to jest takie miejsce, gdzie można sobie, odpocząć. Ale jak najczęściej, jeśli tylko jest wolny czas, to wróćmy do tego Starego Miasta. Co jest na tym Starym Mieście? Oprócz architektury są niesłychane klimaty, bo tu w tej części jeziornej głównie przybywają turyści. Są też oczywiście Kaszmirczycy, którzy mają te houseboaty, są sprzedawcy pamiątek, ale to życie, ta struktura tego miasta, kupcy, bazary, to wszystko znajdziemy w Starym Mieście. I No to jest coś przepięknego. To są sklepy, to są jakieś warsztaty rzemieślnicze, to są, no tam u nas się dyskutuje o emeryturze, wcześniejsza, późniejsza. Tam 90-letni dziadek siedzi w sklepie i pracuje, on mówi, on sobie nie wyobraża, jak on miałby nie pracować. Oczywiście już nie dźwiga jakichś ciężkich rzeczy, tylko to robi jego syn, ale on siedzi, wygląda pięknie, wygląda niezwykle dostojnie.
Spotyka się z ludźmi, rozmawia,
tak.
Czuje się potrzebny.
I jeszcze chcę powiedzieć, że no, do Kaszmiru się głównie przyjeżdża latem, natomiast też Kaszmir jest bardzo popularny wśród miłośników narciarstwa, bo tam jest najlepsze chyba miejsce do jeżdżenia na nartach w Indiach, jest miejscowość Gulmarg, z której, no, jak jest dobra widoczność, to nawet już widać na 8-tysięcznik Nanga Parbat i gdzie można wjechać kolejką linową na wysokość 4000 metrów i tam jest doskonała jazda w puchu, doskonała jazda właśnie na nartach. Jeżeli przyjedziemy do Kaszmiru zimą albo nawet jesienią, zobaczymy wtedy niezwykle malownicze stroje Kaszmirczyków. To są ferony, to są takie płaszczo-poncza, które mają rękawy, ale bardzo szerokie. Jak jest ciepło, to się zakłada te rękawy, jak jest zimno, to się wyciąga ręce z tych rękawów i człowiek się grzeje ciepłem swoich rąk jeszcze dodatkowo. I Kaszmirczycy mają coś, co no, po angielsku żartobliwie to nazywają personal heating system, czyli osobiste centralne ogrzewanie. Każdy Kaszmirczyk ma kangri, to jest koszyczek upleciony z wikliny, z wierzby. W środku jest naczynie z gliny i tam się wkłada rozżarzone węgle drzewne, które się wkłada pod ten feron, pod ten płaszcz. I wtedy robi się cieplutko. Także no, niesłychane takie patenty. Dodam tylko, że niektórzy te koszyczki, te kangri wiosną, kiedy już robi się ciepło, palą na znak, że nadchodzi wiosna. Taka radość po zakończeniu się zimy. Także bardzo dużo jest takich właśnie ciekawych, typowych tylko dla Kaszmiru zwyczajów związanych czy to ze strojem, czy to z kulturą, czy to z tradycjami. Warto na przykład przyjechać we wrześniu, kiedy się odbywają wesela kaszmirskie, bo to jest też coś fantastycznego. Koniecznie, jeżeli będziemy w tym Srinagarze, to odbądźmy przejażdżkę łodzią wtedy, kiedy śpiewają muezzini. Tam muezzini nie śpiewają z taśm, znaczy to nie są nagrania, tylko śpiewają po prostu na żywo. I kiedy płyniemy jeziorem i z różnych stron dochodzą te głosy, które się gdzieś tam po tej wodzie fale roznoszą, rozprzestrzeniają, to jest po prostu no, jedna z najpiękniejszych muzyk.
Po tylu latach podróżowania w to miejsce, w ten rejon świata, pamiętasz jeszcze pierwsze wrażenie, kiedy tam trafiłaś po raz pierwszy, co ujęło cię, co spowodowało, że potem tak wielokrotnie chcieliście wracać i chcecie i wciąż wracacie do tych miejsc?
Za pierwszym razem, znaczy zachwyciło mnie to jezioro i zachwyciły mnie góry, zachwyciły mnie krajobrazy. Myśmy wtedy jechali autostopem do Ladaku. I te strzeliste góry w Ladaku, Zanskarze, które są no, kolejnymi naszymi ulubionymi miejscami, to jest pustynna strona Himalajów i tam mamy góry takie bardziej połogie, to przypomina taką wysokogórską pustynię. Tu gdzieś z paki ciężarówki, którą wtedy jechaliśmy, widzieliśmy takie wyrastające z pięknych iglastych lasów takie strzeliste szczyty. I to było coś, do czego chciałam wrócić. Jacy są mieszkańcy Kaszmiru? Są bardzo, bardzo gościnni. To znaczy, kiedy myśmy, nie wiem, podróżowali poza już samym Srinagarem, bo wiadomo, że stolica, miasto to są zupełnie inne klimaty, albo kiedy wędrowaliśmy, nie wiem, Groblą przez jezioro, bardzo często nas ktoś zapraszał na herbatę, bardzo często nas ktoś zapraszał na posiłek. Są chętni do rozmów. To znaczy czas, który nie wiem, który się spędzało z tymi ludźmi, to był bezcenny. Jak rozbijaliśmy gdzieś w górach namiot, jak już byliśmy poza tą pielgrzymką na tej trasie, choćby Great Lakes Trek, to przychodzili do nas Gujarowie, którzy też chcieli sobie tam porozmawiać. Oni pytali nas, co my tutaj robimy, jak się u nas żyje, my ich.
W jakim języku?
My rozmawialiśmy po angielsku. Angielski jest językiem urzędowym w Indiach, więc z tym nie ma problemu. Ja też jeździłam sama po Kaszmirze, nie tylko z grupą, nie tylko z mężem. I oczywiście dzisiaj, zwłaszcza kiedy u nas się tak straszy tymi strasznymi muzułmanami, to pierwsze pytanie jest, jak to? Nie bałaś się sama? Powiem tak, nigdy się nie czułam tak zaopiekowana, jak podróżując sama, jako kobieta w Kaszmirze. Kiedyś jechałam autostopem, wracałam z Zanskaru z kierowcami kaszmirskimi i w miejscu, w które dojeżdżaliśmy, miał mnie spotkać ktoś znajomy. I im bliżej dojeżdżaliśmy, tym bardziej oni mnie dopytywali, czy ja na pewno tego człowieka znam. czy oni mnie mogą wypuścić z tego samochodu jeszcze przed tym miasteczkiem, gdzie jedziemy, bo oni woleliby mnie zawieźć do hotelu, żebym była bezpieczna. I bardzo długo ich musiałam przekonywać, że to jest mój przyjaciel, że naprawdę spokojnie mogą mnie zostawić. Tak, to w porządku, jesteś pod naszą opieką, jesteśmy za ciebie odpowiedzialni. Czy skończyłam trekking przez te Great Lakes Trek, przez te doliny z jeziorami, gdzie wędrowałam z horsemanem, właścicielem konia, któremu z kolei nasz znajomy z Kaszmiru powiedział, że ma się mną opiekować, no to on mi nawet nie pozwolił w miejscowości, gdzie był jego domek jeszcze taki pasterski. Musiałam długo dyskutować, żeby nie musieć spać z całą rodziną i z krowami i z kurkami w środku, tylko w namiocie, więc kompromis, jaki ustaliliśmy, był taki, że rozbiłam namiot na dachu tego domu, żebym była bezpieczna. Jak skończyliśmy trekking, nie było autobusu, żeby wrócić do Srinagaru, to było kilkadziesiąt kilometrów, no więc on mówi, jak wrócisz, ten horseman? Ja mówię, no stopem, coś zatrzymam. Nie, 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 chodźmy tutaj. Poszedł do takiego człowieka, który pilnował ruchu i mówi, to jest mój friend, moja przyjaciółka, wsadź ją bezpiecznie w samochód do Srinagaru. I on po jakimś czasie zatrzymał mi dwa samochody, zapytał, z którym kierowcą ja chcę jechać, oddał mnie pod opiekę tamtemu kierowcy i tamten kierowca mnie zawiózł dokładnie pod hotelik, w którym mieszkałam. Także to było coś takiego niezwykłego, dla mnie przynajmniej.
Jak podróże zagościły w waszym życiu?
Przez góry, przez Tatry. Myśmy się poznali w Tatrach z Andrzejem i pierwsza nasza podróż, taka daleka, pozaeuropejska, to nie było tak, że myśmy chcieli, nie wiem, poznawać egzotykę i duchowość Indii, tylko celem był wyjazd w Himalaje, w większe góry. Pojechaliśmy wtedy na 4 miesiące i niezwykle nam się spodobały długie podróże. Mamy ten margines na to, co się wydarzy, a to jest zawsze najciekawsze. Potem stwierdziliśmy, że chcielibyśmy w taki sposób żyć. Mam znajomych, którzy nigdy nie wracają w to samo miejsce, bo im szkoda, bo świat jest zbyt piękny. Ja byłam gdzieś tam w Ameryce Południowej, gdzieś tam na Kilimandżaro, ale po prostu jakbyś mnie zapytała, dokąd chcę pojechać, to ja najchętniej bym pojechała do Kaszmiru, ewentualnie do Indii. Lubię wracać w te same miejsca. Prywatnie też jeździmy najczęściej do Indii. Powroty do tych samych ludzi to jest coś niesamowitego. Widzimy, jak się te miejsca zmieniają, bo się cały świat w tej chwili zmienia. Ja lubię wracać, ja lubię drążyć, ja lubię nawet przejść tą samą trasę, bo nigdy nie jest tak samo. Nie spotykasz tych samych ludzi. Miejsca są ważne, architektura jest ważna, ale naprawdę najważniejsi są ludzie i emocje. I tego się nie da zaplanować, nie da opowiedzieć, ale to jest to, co nam po wyjeździe zostanie.
I to, co w podróży najważniejsze. Spotkania z ludźmi.
W podróży i w życiu.
Jakie są najbardziej zaskakujące, a jakie te codzienne smaki Kaszmiru?
Kuchnia kaszmirska jest też dosyć bogata, to znaczy z jednej strony możemy trafić w restauracjach na bardzo wiele pysznych, warzywnych dań, podobnych tak jak w Indiach nizinnych. Używa się trochę mniej ostrych przypraw zdecydowanie niż tam. Jest bardzo duże bogactwo warzyw, dlatego że no, mają te ogrody, mają doskonały klimat, tam nawet ryż się zbiera 2 razy do roku. Ale ponieważ jest to islam, ponieważ hoduje się tam bardzo wiele baranów, to Kaszmirczycy potrafią świetnie przyrządzać baraninę. I takim tradycyjnym, odświętnym daniem kaszmirskim jest wazwan. Wazwan to jest zestaw dań mięsnych. Taki minimalny wazwan to jest 7 dań mięsnych. Wersja weselna, bardziej wypasiona, to jest 36 dań mięsnych. I rzeczywiście to mięso jest przyrządzone na różne sposoby. To jest czy to jakieś takie, nie wiem, pulpety z baraniny w sosie z chili albo w sosie śmietanowym. Rogan Josh to jest też baranina taka przyrządzona w jogurcie. No dla kogoś, kto lubi mięso, to naprawdę jest to super sprawa. A takim typowym, takim nie wiem, takim obowiązkowym punktem programu każdego spotkania to jest właśnie ta kahwa, nie mylić z kawą, czyli kaszmirska herbata, zielona herbata z dodatkiem kardamonu, cynamonu, trochę słodka, podawana w takich ładnych filiżankach. Nie siedzi się w tradycyjnym kaszmirskim domu też przy stole, tylko posiłki się spożywa na podłodze i rozkłada się obrus i to jest po prostu stół. Podczas świąt, czy to na weselu, na którym kiedyś byłam, czy to podczas, to było zakończenie Ramadanu, wielka uczta na zakończenie Ramadanu, z jednego talerza jedzą 4 osoby. I to jest też taka piękna szkoła wspólnej konwersacji przy tym jedzeniu, wspólnego dzielenia się, myślenia o współtowarzyszach, no żeby tego jedzenia, które mamy na tym talerzu, dla wszystkich starczyło. Bardzo, bardzo, bardzo to jest piękne, bardzo mi się to podobało. Także mój znajomy Kaszmirczyk właśnie mówi, że nie liczymy, ile będzie gości na weselu, tylko talerze i mnożymy razy 4.
Niezwykłe są też te zwyczaje, sytuacje, których no, możemy nie znać właśnie z naszej kultury.
To, co jest typowe dla całych Indii, nie tylko dla Kaszmiru, to to, że się je ręką, tak? Że się je prawą ręką, lewa służy do podmywania jej się prawą ręką, oni robią to niezwykle zgrabnie. I często też jest tak, że no, ludzie podróżując, zwłaszcza jak pierwszy raz przyjeżdżają do Indii, to tak się zastanawiają, no jak to, no tu jest tak nie zawsze, nie zawsze czysto, jak to jest z myciem rąk. W każdej restauracji, w każdej nawet najbiedniejszej, najskromniejszej knajpce jest możliwość umycia rąk. Czasami to nie będzie umywalka, tylko będzie to, nie wiem, zbiornik z kranikiem, ale można umyć ręce i przed jedzeniem, i po jedzeniu. A w domach są specjalne takie naczynia, taki dzban z misą i on służy właśnie do obmywania rąk. Również takie piękne, mosiężno-miedziane są używane podczas uroczystości, no bo wtedy wszystko musi być takie piękne, eleganckie i te dzbany też są wtedy takie no, śliczne, same w sobie już są arcydziełem.
Roślinność, zwierzęta.
Roślinność jest podobna do naszej. Ja nie powiedziałabym, że ona jest specjalnie egzotyczna, bo to jest taka wysokość, Kaszmir leży tak od powiedzmy, nie mówię już o tych szczytach górskich, ale to życie ludzkie to toczy się na wysokości gdzieś tam do 2,5 tysiąca, do 3 tysięcy metrów, pewnie nad poziomem morza, więc mamy drzewa liściaste, z których wiele mogłoby rosnąć u nas. Wyżej rosną topole i wierzby, takie drzewa, które no, łatwo rosną, szybko rosną i wierzba jest wykorzystywana nie tylko do plecenia tych kangri, ale również do produkcji kijów do krykieta. Wierzba kaszmirska jest sprężysta, lekka i z niej się wyrabia kije do krykieta i one są eksportowane nawet do Nowej Zelandii, Australii, do Anglii. Kwiatki są takie jak u nas. Poza może jednym, ogródki lotosowe. Na jeziorze Dal, to jest to jezioro w Srinagarze, to główne jezioro, bo tych jezior jest kilka, są całe takie ogródki lotosowe i w drugiej połowie sierpnia, na początku września możemy zobaczyć, jak te lotosy kwitną. Te ogródki są ogrodzone, bo lotosy się normalnie uprawia. Po pierwsze, kwiaty się ścina i się je przewozi gdzieś tam do Indii jako kwiaty ofiarne do świątyń. Lotos jest uważany za taki idealny kształt, świat. Idealnie czysty. A w samym Kaszmirze orzeszki lotosowe, później te nasiona lotosów, się je. Zrywa się te takie, ja to nazywam makówkami, bo to trochę tak wygląda. Wyłuskuje się te orzeszki i one mają smak trochę takich naszych niedojrzałych orzechów laskowych. Jeśli chodzi o rośliny, które się uprawia, to też większość jest bardzo podobna. To znaczy warzywa są podobne, jest może większa różnorodność kabaczków rozmaitych. Ogórki, pomidory, cebula, fasolka, no ryż. U nas się nie uprawia ryżu, tam się uprawia ryż i poza Srinagarem jest bardzo dużo pól ryżowych. We wrześniu się ten ryż zbiera. Jeśli chodzi o owoce, w Kaszmirze są chyba najlepsze jabłka w całych Indiach. Stan Himachal Pradesh, tam gdzie jest Shimla i Dharamsala, Manali, też ma piękne sady i też ma jabłka, ale te kaszmirskie są bardziej kruche, są lepsze. No i jest jeszcze jedna roślina, która jest słynna w Kaszmirze, to jest, czy też przyprawa, szafran. O dziwo, te rośliny, bo to nie są dokładnie krokusy, ale powiedzmy krokusopodobne, nie kwitną wiosną, tylko kwitną jesienią w październiku. I na południowy wschód, przepraszam, od Srinagaru jest taka miejscowość Pampor, w okolicach której są całe takie pola, całe łany tych krokusów kwitnących, fioletowych. Zrywa się tylko 3 pręciki, które używane są później po wysuszeniu jako przyprawa, która nadaje smak, która nadaje kolor. Bardzo wysublimowany smak. Dla mnie zbyt wysublimowany, ja widzę tylko kolor. Dodaje się to do herbaty, dodaje się to do potraw. No i szafran jest uważany za jedną z najdroższych przypraw, bo żeby pozyskać kilogram szafranu, trzeba zerwać i wyskubać pręciki ze 150 tysięcy kwiatów. Także to jest też coś nietypowego. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to dzikich zwierząt myśmy nie widzieli żadnych, poza kozicami. Natomiast no, są potężne stada owiec, kilkutysięczne stada owiec, które się pasą w tych górach. Na jaki jest trochę za nisko, jaki żyją w wyższych partiach gór, bliżej granicy z Tybetem. Ale od pasterzy, którzy, jak pasterze, kilku pasterzy pasie stado owiec, zawsze jeden z nich śpi w tym miejscu, w tej zagrodzie, gdzie śpią owce, z bronią, dlatego że podchodzą tam wilki i niedźwiedzie i pasterze mają prawo w obronie owiec strzelać. I w tych najwyższych częściach może się tam zaplątać pantera śnieżna.
Jeśli zamykasz oczy, wracasz myślami, to za czym tęsknisz? Co zostaje w tobie, w serduchu najdłużej?
Góry i gudżarowie, czyli ci koczownicy, niezwykli ludzie. I herbata na werandzie naszego hoteliku z właścicielem Johnem i rozmowy o Kaszmirze, bo wie on naprawdę dużo, pięknie opowiada. I również mięciutki dotyk szala paszmina.
A ile za taki szal trzeba zapłacić?
Prawdziwy szal paszmina kosztuje poniżej $100, przy czym bardzo często szale tak zwane kaszmirskie z wełny owiec, które też są niezwykle mięciutkie, są sprzedawane jako paszmina. Czyli dobrze jest to kupować u źródła, dlatego że za taki szal zapłacimy 15-20 dolarów, jeżeli kupujemy u kogoś, do kogo mamy zaufanie. A bardzo często w sklepach sprzedawcy sprzedają to, nie wiem, czy na Goa, czy gdzieś tam w Manali, czy gdzieś w Katmandu, sprzedają to jako szal paszmina. I jeżeli weźmiemy ten szal kaszmirowy, ten tańszy, też bardzo mięciutki, jako pierwszy do ręki, zachwycimy się jego miękkością. Natomiast jeśli weźmiemy chwilę później paszminę, to ten szal będzie nas gryzł. Taka jest różnica. To jest różnica, no, niezwykle subtelna.
Jeśli ktoś chciałby jeszcze...
To jest Terra Incognita. Terra Incognita, Katarzyna i Andrzej Mazurkiewicz. To jest fanpage. Nie odpowiadam na pytania, wybieram się do Indii, co mi radzisz? Bo niestety to ktoś musi sobie sam przepracować. I też zapraszam na naszą stronę terra.waw.pl. Tam są informacje o pokazach. I tam od czasu do czasu mam zamiar coś troszkę więcej zacząć pisać, ale na razie mi to słabo wychodzi.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Katarzyna Mazurkiewicz. Wszystkiego dobrego.
A ja ze swojej strony wszystkim słuchaczom życzę, żeby mieli marzenia o podróżach, żeby im się udawało je spełniać. No i żeby może ktoś się zachęcił i pojechał do Kaszmiru, bo jest tego wart, jest śliczny. Dziękuję bardzo.